ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W naszych audycjach ostatnio zajmujemy się dekalogiem i dotarliśmy do trzeciego przykazania. Cały czas jesteśmy w temacie tych przykazań, które dotyczą oddawania czci Panu Bogu. I to trzecie przykazanie brzmi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Dlaczego Pan Bóg ustanowił właśnie taki dzień, który nazywamy świętym? W Starym Testamencie był to dzień szabatu, dziś jest to niedziela. Dlaczego w ogóle mamy czcić właśnie ten dzień odpoczynku?
Ten dzień przede wszystkim przypomina nam dzieło stworzenia całego świata i też dzieło stworzenia człowieka. To, co mówi nam Biblia o stworzeniu, że Bóg stworzył świat i człowieka szóstego dnia, po czym Bóg siódmego dnia odpoczął. Oczywiście to nie dlatego, że Pan Bóg się zmęczył stworzeniem świata, bo Pana Boga nie dotyka zmęczenie. Bardziej trzeba to widzieć jako też taki dar ze strony Pana Boga ku człowiekowi. Pan Bóg zaplanował ten siódmy dzień po to, żeby być jakby do dyspozycji człowieka, żeby właśnie człowiek mógł tego dnia w sposób szczególny uczestniczyć w odpoczynku Boga w szabacie. Czyli ten szabat to nie tylko jakiś taki fizyczny odpoczynek, ale przede wszystkim właśnie taki odpoczynek serca, takie doświadczenie właśnie uwolnienia, uczestnictwa w życiu samego Boga, uzdrowienia człowieka takiego bardzo całościowego. W takim kontekście trzeba to widzieć. Zresztą Jezus w ten sposób interpretował szabat, kiedy uzdrawiał ludzi chorych właśnie w dzień szabatu. Podkreślał, że właśnie ten szabat jest dniem uwolnienia człowieka od grzechu, od działania złego ducha, od różnych cierpień, chorób. Więc jest to dzień jakby uczestnictwa w życiu wiecznym, które już tutaj na ziemi jakby kosztujemy przez ten dzień właśnie szabatu. On także przypomina człowiekowi przede wszystkim właśnie to właściwe jego miejsce, a więc to, że człowiek jest stworzeniem Pana Boga, bo dzisiaj człowiek właśnie stawiając siebie w miejscu Boga, jako tego, który wszystko tworzy i właściwie ode mnie to zależy wszystko, tak? Ja pracuję, ja tworzę, ja kształtuję ten świat i zapomina o tym, że jest Pan Bóg, od którego otrzymałem życie, od którego otrzymałem zdolność, żeby pracować, żeby kształtować ten świat. No i człowiek, który to wszystko traktuje jako własność i mówi: ja nie mam czasu na dzień dla Pana Boga, dlaczego mam nie pracować? Pracuję też w niedzielę, to jest wszystko moje. No i ten dzień właśnie, ten jeden dzień w tygodniu, który też jest, ma być wolny od pracy, ma być poświęcony Panu Bogu, on jest też po to, żeby nieustannie człowiekowi jakby przypominać, żeby człowiek się nie zapędził właśnie w takim myśleniu, że to on jest Bogiem, nie przejął tej roli Boga jako Stworzyciela, ale właśnie, żeby sobie co tydzień uświadamiał: aha, pracuję przez cały tydzień, ale to wszystko, co mam, nie jest owocem tak naprawdę mojej pracy, ale jest darem od Boga. To, że mogę pracować, że coś dobrego się wydarzyło, że żyję w ogóle, to jest dar od Boga. I ten właśnie jeden dzień w tygodniu, Dzień Święty, ma nam o tym przypominać, stawiać we właściwej perspektywie. Katechizm podkreśla także jeszcze, że ten dzień szabatu, on jest także tym znakiem, który podkreśla Boże działanie, to takie najważniejsze w Starym Testamencie, mianowicie wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Właśnie to świętowanie szabatu jest także tym doświadczeniem uczestnictwa w ziemi obiecanej, którą Bóg podarował człowiekowi właśnie.
Już wiemy w takim razie, jakie znaczenie dla ludu Izraela miało to obchodzenie dnia świętego, szabatu, a jakie znaczenie ma ta niedziela dla nas? Dlaczego my obchodzimy jako Dzień Pański niedzielę, my w sensie chrześcijanie, a nie właśnie naśladując Żydów sobotę?
Dla nas przede wszystkim niedziela jest dniem zmartwychwstania I no, można powiedzieć to, że jest to najstarsze chrześcijańskie święto. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że niedziela jest takim małym zmartwychwstaniem, które co tydzień celebrujemy, bo to jest jakby to centrum wydarzenia paschalne dla nas chrześcijan są centralne i to uobecnienie co tydzień tego misterium paschalnego Chrystusa w postaci niedzielnej Eucharystii i w postaci właśnie tego dnia wolnego, bo my na mocy właśnie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jesteśmy uwolnieni z tego uciemiężenia niewoli grzechu pierworodnego. Przypomnijmy sobie z Księgi Rodzaju, że trud, jaki się wiąże z pracą przed grzechem pierworodnym, człowiek też pracował, ale praca no, była dla niego bardziej pewną formą też radości, nie wiązała się z takim trudem niesienia takiego zmęczenia, krzyża, jaki jest w naszym doświadczeniu. To jest owoc grzechu pierworodnego, przynajmniej tak pokazuje nam to Księga Rodzaju. Więc ten dzień właśnie ma być taką zapowiedzią i uczestnictwem w tym, co wysłużył nam Chrystus na krzyżu przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, a mianowicie wolność od wszystkich trudów doczesnych, tak? Że my już teraz możemy kosztować tego, że przyjdzie w naszym życiu taki dzień, kiedy to nie jest tak, jak to też często sobie myślimy, no w tym niebie to pewnie nudno będzie, szczególnie dla pracoholików. Niebo jest rzeczywistością, za którą wcale nie tęsknią i nie do zniesienia, bo uważają, że w niebie to będą się nudzili. Absolutnie nie. Niebo jest rzeczywistością dynamiczną i wcale nie powiedziane, że w niebie nie będzie pracy, że nie będziemy się zajmowali też nawet może no, podobną pracą, jaką zajmujemy się tu na ziemi. Z tym, że ją będziemy inaczej przeżywali, czyli ona nie będzie już dla nas pewnym takim utrapieniem, trudem, ale będzie radością. To nie jest tak, że będziemy sobie leżeli gdzieś tam na chmurkach, tak patrząc oczyma dziecka i nudzili się.
I śpiewali w jakichś chórach, dołączali do chórów anielskich.
No ale samo też tutaj nawet jeżeli by było to śpiewanie, to uczestnictwo w pieśni, no to ona się dokonuje całym naszym życiem, to ma być śpiew całym naszym życiem, a więc w niebie jest rzeczywistość dynamiczna. Bóg w Trójcy Jedyny jest dynamicznym, nie jest statycznym jakimś tworem, brzydko mówiąc, tylko tam jest nieustanny przepływ miłości, taniec miłości, jak znajdziemy gdzieś tam w określeniach ojców Kościoła, ta nieustanna wymiana. Jest życie, cyrkulacja życia nieustanna, a więc niebo też jest czymś takim. Niemniej jednak jest inna perspektywa, nie ma właśnie tego trudu, który jest obecny tutaj w naszym życiu. I my jako chrześcijanie właśnie jesteśmy wezwani do tego, żeby każdego tygodnia cieszyć się już tym, tak? My już tu na ziemi, doświadczając trudu codziennego życia, pracy, naszych obowiązków, cierpień, tego, że chorujemy jak inni, że umierają nam bliscy i tak dalej, my każdego tygodnia Pan Bóg nam przypomina, żeby nas też umocnić, żebyśmy właśnie doświadczając tego codziennego trudu wędrówki przez pustynię nie szemrali przeciwko Bogu, jak Izraelici idąc do ziemi obiecanej. Pan Bóg daje nam niedzielę i pokazuje, po co ty się trudzisz, co cię czeka, jaka jest twoja perspektywa, po co ty żyjesz. I to jest nam niesamowicie potrzebne, jeżeli mam właśnie tą perspektywę i po to jest właśnie te najważniejsze dni w ciągu tygodnia, tak moglibyśmy powiedzieć, bo chodzi o to, że nasze życie chrześcijańskie ma być życiem w dynamice Paschy Jezusa Chrystusa, a więc to, co się dokonuje od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania, ma się dokonywać także w naszym życiu. W takiej dynamice mamy żyć i przeżywać naszą codzienność. Po to jest właśnie to cotygodniowe zatrzymywanie się, zakorzenianie się w doświadczeniu Paschy Chrystusa, żeby w tej perspektywie przeżywać całą swoją codzienność, cały tydzień.
Że świętowanie Dnia Pańskiego kojarzy nam się dzisiaj przede wszystkim z pójściem do kościoła na mszę świętą właśnie w niedzielę. Jak wyglądało to gromadzenie się wspólnoty w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i jak w takim razie ma wyglądać dzisiaj nasze świętowanie niedzieli?
Oczywiście pewną taką redukcją po części jest to, żebyśmy ograniczali świętowanie niedzieli do niedzielnej mszy świętej. Tutaj, żebyśmy dobrze się rozumieli, oczywiście w centrum świętowania niedzieli największym skarbem i darem jest niedzielna Eucharystia, wokół której świętowanie niedzieli się jak gdyby kręci. Niemniej jednak też jest takie niebezpieczeństwo, że to nasze świętowanie niedzieli ograniczymy tylko do udziału w niedzielnej mszy świętej na zasadzie zaliczenia, a później zapomnimy. Chodzi o niedzielę jako taka w całości ma być dniem pańskim, tak? Czyli całość przeżywania niedzieli ma być świąteczne. Z sercem, z centrum w niedzielnej Eucharystii, prawda? Więc Eucharystia jest w tym centrum, jest najważniejszym elementem i brak uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oczywiście jest grzechem ciężkim. Poza wypadkami, kiedy na przykład ktoś jest chory. Wiadomo, że w tym momencie Pan Bóg nie każe nam po czworakach przyjść do kościoła, prawda, z gorączką. Byłoby to nieroztropne. Natomiast uczestnictwo we mszy świętej jest tym sercem, jak gdyby, bo to jest cały sens. Tutaj dokonuje się uobecnienie Paschy Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania. Tu ja jestem włączany w tą dynamikę przez uczestnictwo w Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego, udział w liturgii, przyjęcie Komunii Świętej i rozesłanie, które mnie posyła, żebym właśnie w takiej perspektywie przeżywał swoją codzienność. Natomiast to, co też pięknie rozwinął Jan Paweł II w swoim liście o świętowaniu niedzieli Dies Domini, chodzi o to, żeby właśnie całą niedzielę przeżywać w sposób taki świąteczny, czyli żeby cała niedziela była naznaczona tym charakterem zmartwychwstania. Przede wszystkim odpoczynek. Dla nas, chrześcijan, niedziela jest dniem nowego stworzenia, bo śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to jest nowe stworzenie, to jest stworzenie w nas człowieka nowego, tak? Człowiek umarły po grzechu, niezdolny do miłowania, do życia przykazaniami. Na mocy tego, co uczynił dla nas Jezus, Jego wcielenia, śmierci i zmartwychwstania, stajemy się drugim Chrystusem, otrzymujemy nowe życie, dziecka Bożego. Jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby żyć przykazaniami, żeby kochać swoich braci i siostry. I to jest właśnie to nowe stworzenie, czyli świętujemy nowe stworzenie, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie, a także w niedzieli, w zmartwychwstaniu Chrystusa, dokonuje się wypełnienie obietnic Starego Testamentu, czyli wypełnienie się szabatu starotestamentalnego, który to, co się już dokonywało właśnie w tych dziełach, które czynił Jezus w czasie swojej ziemskiej wędrówki, kiedy często właśnie uzdrawiał człowieka w szabat, czy uwalniał od grzechu. To jest to wypełnienie szabatu, tak? Najpełniej ono się wyraziło właśnie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, które nadało jak gdyby szabatowi żydowskiemu jakby nowe znaczenie, tak? Właśnie to znaczenie nowego stworzenia, dnia ósmego, nowego początku. Człowiek zraniony przez grzech zostaje stworzony na nowo, do nowego życia. I taka jest perspektywa całego dnia. Stąd dla nas chrześcijan jest to dzień, w którym nie powinniśmy podejmować pracy. To jest dzień, w którym wspólnota chrześcijańska spotykała się oczywiście w pierwszych wiekach na Eucharystii. Często to było już w sobotni wieczór właściwie. Też czasem było tak, że jak gdyby skoro była to taka mała Wielkanoc, to było to świętowanie jak gdyby powiedzmy w nocy z soboty na niedzielę czy wieczoru. To wigilijne świętowanie po to, żeby jeszcze bardziej wyrazić właśnie tą perspektywę zmartwychwstania Chrystusa. I takie spotkanie kończyło się agapą, czyli właśnie spotkanie z Bogiem. Eucharystia przekładała się na konkretną miłość, na spotkanie we wspólnocie, gdzie też był wspólny posiłek, gdzie ubodzy mogli korzystać z tych darów, które były przyniesione przez ludzi, którzy byli bardziej zamożni, a więc bardzo konkretne przełożenie liturgii na miłość, taką bardzo realną, się dokonywało. I właśnie takie świętowanie we wspólnocie. To także był dzień, kiedy w sposób szczególny służono chorym. Niesiono właśnie też Najświętszą Eucharystię ludziom chorym, ale także obdarowywano ubogich tymi darami, które zostały przyniesione na Eucharystię, prawda? Prezbiterzy rozdzielali i diakoni też ich w tym wspomagali, w tym dziele, jak gdyby, który wynikał z miłości, której chrześcijanie doświadczali na uczcie. Nawet na pustyni w pierwszych wiekach właśnie w taki sposób przeżywano ten dzień pański. pustelnicy na co dzień żyli właśnie w swoich celach, w swoich pustelniach. Każdy z nich żył w samotności, ale no, było nie do pomyślenia, żeby właśnie nie spotykali się, tym bardziej, że właśnie nie uczestniczyli codziennie, nie sprawowano wtedy codziennie Eucharystii, ale właśnie w niedzielę gromadzili się, czy w sobotni wieczór zgromadzili się na wspólnym sprawowaniu Eucharystii. Później była agapa, także było właśnie takie spotkanie w gronie spośród braci, po to, żeby też weryfikować właśnie tą ascezę przeżywaną w samotności we wspólnocie, żeby nie było też żadnych dziwactw pośród nich. I też wtedy był czas, kiedy podejmowano jakieś ważne decyzje dla danej społeczności pustelniczej, kiedy były jakieś właśnie takie, czy konferencje, czy tak to nazwijmy, czy właśnie słuchano starszych ojców, różnych ich wskazówek duchowych. A więc widzimy, że to świętowanie niedzieli było czymś bardzo fundamentalnym dla życia chrześcijańskiego od samego początku.
Tutaj wybrzmiało tak bardzo dosadnie, że chodziło o gromadzenie się, chodziło o przebywanie we wspólnocie Kościoła. Dzisiaj no, też mamy taką możliwość w parafiach, a wiele ludzi, myślę, mówi sobie, ja pomodlę się w domu. Równie dobrze mogę się pomodlić w domu na osobności, wtedy mam czas, żeby sobie pomyśleć, żeby poprosić, żeby podziękować. Nie potrzebuję iść do parafii, nie potrzebuję wspólnych nabożeństw.
Jest to oczywiście zaprzeczenie przede wszystkim temu, co jest istotą wiary chrześcijańskiej. Tutaj no, ja bym sięgnął bardzo mocno do samych początków, mianowicie do tego, że jednym z owoców grzechu pierworodnego jest to, że człowiek stał się strasznym egoistą, indywidualistą. To jest właśnie coś strasznego, co się dokonało w sercu człowieka, czyli drugi człowiek przestał być dla mnie bratem, ale stał się rywalem. To, co widzimy w historii Kaina i Abla. I teraz Kościół, który wprowadza nowe życie, czyli inne życie niż właśnie to, które przynosi grzech pierworodny, no żyje zupełnie inną dynamiką. My jesteśmy zbawiani we wspólnocie. Tak, znakiem obecności Chrystusa Zmartwychwstałego pośród nas jest to, że Kościół jest wspólnotą, w której jest miłość wzajemna, jest jedność pomiędzy braćmi. Więc nie da się... Eucharystia też jako zgromadzenie, jako spotkanie wspólnoty jest też manifestacją na zewnątrz, widzialnym znakiem tego, czym jest Kościół z natury, prawda? Więc jeżeli ja nie tworzę sobie jakiejś swojej wiary, czy sekciarskiej takiej, wiary w Jezusa Chrystusa, tylko nie wiadomo jakiego, nie takiego, który objawił nam się w Ewangelii i którego zapowiadały pisma Starego Testamentu, to wtedy mogę sobie tak myśleć, prawda? Bóg jest wszędzie, są takie nieojczowskie podejścia, prawda? Albo ja sobie pójdę do pustego kościoła, się pomodlę, jak nie mam mszy świętej, bo ja się wtedy lepiej czuję. To jest takie też bardzo mocne zapatrzenie na siebie. Ja bardzo mocno podkreślam, że to są takie postawy niewłaściwe, zresztą na Eucharystii one czasem się zdarzają, że ktoś też manifestuje swoją własną pobożność, nie uczestniczy jak gdyby w tym, co dzieje się we wspólnocie. Stąd w liturgii rzymskiej bardzo ważną rzeczą jest jedność gestów, znaków, która jest sprawowana. Czyli nie moja osobista pobożność, że ja teraz chociażby po Komunii Świętej wpadam w jakieś uniesienie, swoją osobistą modlitwę, ale jeżeli wtedy jest śpiew, to ja mam się włączyć w ten śpiew, bo ja łącząc się, to nie jest mój Pan Jezus, tylko ja przyjmując ciało Chrystusa, uczestniczę w jednym chlebie, czyli staję się jednym ciałem z moimi braćmi i siostrami. I to, co się dokonuje, ta dynamika, ona wyraża się we wspólnym śpiewie, który zanosimy w czasie Komunii Świętej, od razu jak gdyby tym zewnętrznym znakiem tego, że ja wchodzę w komunię z Chrystusem, który jest głową mistycznego ciała, którym jest Kościół, jest to, że ja z braćmi i siostrami zaczynam śpiewać jednym głosem, czyli jest ten znak jedności działania Ducha Świętego we mnie. On już momentalnie po przyjęciu Komunii Świętej się manifestuje. Później Kościół zachęca, żeby był czas ciszy, a jeżeli mi tego mało, po mszy świętej zostań w kościele, się módl nawet 2 godziny i odprawię dziękczynienia. Ale jedność właśnie znaków i postaw, ona jest manifestacją tego, że jesteśmy jednym ciałem Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo, bardzo tutaj ważne, żeby nie uprawiać takiej swojej osobistej pobożności w czasie mszy świętej, że to ja jestem. Bo czasem jest tak właśnie, że ktoś tam gdzieś też, taka mentalność jest w nas, że ktoś tam woli sobie gdzieś z boczku usiąść, z tyłu, tacy rozproszeni jesteśmy na Eucharystii. No, jest to też zaprzeczenie pewnego znaku Eucharystii. My powinniśmy właśnie tworzyć wspólnotę, no, zbitą wspólnotę. Na ten czas Eucharystia jest wydarzeniem wspólnotowym, prawda? Nawet to, co powiedziałem na pustyni, tak, gdzie istotą życia pustelniczego jest przebywanie w celi, w samotności. Na czas Eucharystii, na czas niedzielnego zgromadzenia oni byli razem. Nie, że też pustelnicy się do siebie wtedy nie odzywali w niedzielę i byli porozsiewani gdzieś tam, każdy ma swój kącik pustelniczy w kościele, żeby nie zakłócić swojego życia pustelniczego, absolutnie byłoby to uznawane za dziwactwo. Jeżeli prawdziwe jest twoje życie w samotności, to ono ma prowadzić ciebie do miłości z braćmi.
Uczestniczenie w niedzielnej czy świątecznej Eucharystii jest obowiązkiem dla chrześcijanina, dla katolika. Jest po prostu aż tak ważne. Czy możemy wymienić te sytuacje, kiedy nieuczestniczenie w Eucharystii niedzielnej czy świątecznej nie jest grzechem ciężkim?
Każda rzeczywista, realna, fizyczna niemożność uczestnictwa we mszy świętej, która nie jest spowodowana moją winą, no jest jakby tutaj usprawiedliwieniem, prawda? Zawsze muszę zadać sobie pytanie, czy zrobiłem wszystko, żeby być na mszy świętej, bo niektórzy też tłumaczą się bardzo łatwo, oprócz księdza, bo ja w niedzielę pracuję, czy tam jadę na studia, no ale kiedy w końcu zadaję pytanie, no ale w jakich godzinach pracujesz? No od 9 do 17. Ale mówię, nawet jeżeli ktoś mieszka na wiosce, dzisiaj są samochody i tak dalej, no ale ja mówię, zobacz, no ale przecież jest też msza święta, są jeszcze takie miejsca w parafii, gdzie nawet o 6 rano jest msza święta, albo 7, albo wieczorem o 18, czy nawet 19, czy o 20 gdzieś tam jest, albo jest sobotnia msza święta niedzielna. No i jest pytanie, czy ja rzeczywiście zrobiłem wszystko, żeby na tej mszy świętej być. No i się okazuje, no tak wcześniej to mi się nie chciało, nie? Albo później już przyszedłem z pracy, no to byłem zmęczony. No to jest pytanie o to, czy my rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, jak wielkim darem jest msza święta. Tu nie chodzi o obowiązek. Ja zawsze to tłumaczę na zasadzie daru. Chrześcijanie pierwszych wieków byli, no oddawali swoje życie za niedzielną mszę świętą, bo mówili, my bez mszy świętej niedzielnej nie potrafimy żyć. I wolimy raczej umrzeć, oddać swoje życie, niż żebyśmy nie spotykali się na niedzielnej mszy świętej. No, taką mieli świadomość, że natomiast dzisiaj właśnie to jest zwycięstwo złego ducha, że no, człowiek zatracił taką potrzebę, poczucie bycia na mszy świętej, albo traktuje to jako jakiś obowiązek na zasadzie, bo jak nie pójdę, to będę miał grzech i z poczucia obowiązku idę. Jest to smutne, bo to obwarowanie Eucharystii niedzielnej grzechem jest już dla ludzi bardzo słabych. Natomiast normalnie chrześcijanin powinien tęsknić za niedzielną mszą świętą. Powinien pragnąć spotkać się. Gdybyśmy sobie uświadamiali, jak wiele otrzymujemy w czasie mszy świętej, każdej niedzielnej, no to myślę, że nie byłoby problemu, że to musi być jakiś obowiązek, ale po prostu bym chciał w niej uczestniczyć.
Są jeszcze oczywiście takie sytuacje jak konieczność opiekowania się kimś w tą niedzielę, czy to jeśli chodzi o małe dzieci, czy właśnie osoby starsze. No nie wiem, ktoś ma na przykład dyżur, jest lekarzem, czy no coraz częściej to się zdarza. Po prostu wiele osób pracuje w niedzielę, czasem kilkanaście godzin. Jak wtedy świętować tą niedzielę? Co taka osoba ma robić, jeśli rzeczywiście nie ma możliwości, żeby uczestniczyć w zgromadzeniu wspólnoty w kościele?
Myślę, że nam troszkę brakuje takiego radykalizmu chrześcijan pierwszych wieków, ponieważ no, chociaż zdarzają się dzisiaj tacy ludzie i spotkałem takie osoby, które po jakimś nawróceniu takim solidnym i uświadomieniu sobie, co mi daje chrześcijaństwo, zmieniało swoją pracę po to, żeby rzeczywiście no, móc uczestniczyć we mszy świętej. No oczywiście no, są takie zawody, które no, wymuszają jak gdyby no, pracowanie w niedzielę, i rzeczywiście nie ma możliwości, żeby być na tej mszy świętej, ale ja zawsze tutaj radzę przede wszystkim właśnie modlić się do Pana Boga. Prosić: Panie Boże, tak ustaw moje życie, daj mi taką pracę, daj mi takie dyżury, żebym mógł na tej mszy świętej być. I w wielu sytuacjach się naprawdę dzieją cuda. Więc to jest zawsze pytanie o moje pragnienie. Czy ja chcę, czy po prostu bardzo łatwo się poddaję, tłumaczę się, bo ja mam taką pracę. No i teraz jest pewien problem. Wielu ludzi też wyjeżdża za granicę, mówi: proszę księdza, tam nie będę mógł uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. Nie? I teraz pytanie, czy ja powinienem taką pracę podjąć, prawda? Czy ja muszę rzeczywiście tam pojechać, być w takim miejscu, gdzie nie mam mszy świętej, niedzielnej i tak dalej? Jest to rzeczywiście bardzo delikatna sprawa. Ja nie chciałbym tutaj tego stawiać tak bardzo ostro, ale myślę, że jest też pytanie o to w niektórych przypadkach, co jest dla mnie ważniejsze, prawda? Czy pieniądze, czy niedzielna msza święta? Czy rzeczywiście jest tak podbramkowa sytuacja, że ja nie mogę znaleźć tutaj żadnej pracy, żadnej absolutnie tutaj w kraju, w Polsce, i muszę tam jechać? Czasem mam wątpliwości, czy rzeczywiście to jest aż taka sytuacja. Przecież tu chodzi o nasze życie, prawda? Tu chodzi o nasze życie. Jeżeli my sobie uświadamiamy, że Eucharystia jest moim życiem, że bez niej nie ma we mnie życia, to w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? Czym jest nasze życie doczesne w perspektywie wieczności? Tu chodzi o lekarstwo na nieśmiertelność, o moje życie wieczne. Jeżeli sobie to uświadamiam, to myślę, że wiele wyborów jest inaczej. Natomiast jeżeli w duchu miłości bliźniego, na przykład będąc lekarzem, poświęcam się jak gdyby i podejmuję jakiś dyżur i tak dalej, czy właśnie pilnuję kogoś chorego, po części jest to usprawnienie, tylko że jeżeli to trwa ileś lat i tak dalej, też warto się zastanowić, czy nie da się tak tego poukładać. Może kogoś poprosić na ten czas, żeby mnie zastąpił. Tak samo małżonkowie mają dziecko, to mogą się wymienić, prawda, że jeżeli nie da się jeszcze z dzieckiem takim malutkim iść na mszę świętą, to może naprawdę na jedną godzinę pójdzie mąż, na drugą żona i ktoś zawsze z tym dzieckiem może zostać. Także to nie jest tak, że do końca ta sytuacja jest nie do rozwiązania. Nie? Często to jest taki brak dobrej woli i chęci, żeby właśnie pewne rzeczy poukładać. Natomiast jeżeli już nie mogę, to jeżeli pozwala mi na to miejsce, w którym pracuję, to warto sobie obejrzeć chociażby transmisję mszy świętej, czy wysłuchać ją w radiu, zajrzeć do Słowa Bożego z danej niedzieli. I wtedy, jeżeli rzeczywiście zrobiłem wszystko, że nie mogłem być w niedzielę na mszy świętej, to przynajmniej, żeby w ciągu tygodnia sobie pójść na mszę świętą, żeby jednak ten sakramentalny kontakt z żywym Jezusem był. Bo to, co mówię, może się zdarzyć, że ileś niedziel z rzędu w końcu rok się uzbiera, nie będę, nic nie zastąpi, transmisja nie zastąpi żywego kontaktu z Panem Jezusem.
O trzecim przykazaniu z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawialiśmy w kolejnej audycji Z ciemności do światła. Dziękuję, Bóg zapłać, szczęść Boże, do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.